Porannym gościem Radia Rodzina jest ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże w tym klimacie jesiennym opadających liści.
I w klimacie uroczystości, najbardziej radosnej chyba w Kościele katolickim, uroczystości Wszystkich Świętych, a także później Dnia Zadusznego. Proszę księdza, wierzymy w to, że śmierć nie jest końcem życia, ale przejściem z życia na ziemi do życia z Panem Bogiem. Co nas czeka w chwili śmierci i co się dzieje po niej?
Jest takie piękne greckie słowo, słowo mysterion. Pochodzi ono od czasownika mein, które oznacza tyle, co otworzyć albo paradoksalnie w niektórych tekstach zamknąć usta. Czasem, gdy stajemy wobec misterium, czyli wobec tajemnicy, to z jednej strony w zachwycie i fascynacji niemal otwieramy usta, ale z drugiej strony je zamykamy, bo niewiele możemy powiedzieć na temat misterium. A tym właśnie jest śmierć. Mysterium mortis to tajemnica śmierci. Jako chrześcijanie, ja osobiście, jako człowiek wierzący, mam bardzo głęboką nadzieję, że śmierć to będzie bardzo piękne spotkanie. Bardzo piękne spotkanie, dlatego że, jak powie święty Jan, a święty Jan jest umiłowanym uczniem Chrystusa, Theos agapestin, Bóg jest miłością. Śmierć to spotkanie z miłością, z Bogiem, który jest miłością. Tak przychodzi mi na myśl, jak mówią czasem Amerykanie, overwhelming love, taka wszechogarniająca miłość. I dlatego czekam na to spotkanie z drżącym sercem. Z jednej strony właśnie z drżeniem, z pewną bojaźnią, jak pewnie każdy, ale też z niezwykłą ciekawością i fascynacją.
Powiedział ksiądz o tej bojaźni. Wiele osób boi się tej chwili. Czy ten strach jest uzasadniony?
Myślę, że jest bardzo ludzki, ale taka bojaźń ożywiana wiarą daje nam głęboką nadzieję, że to spotkanie będzie piękne, przemieniające i dopełniające tego wszystkiego, czego nam w tej ludzkiej wędrówce ziemskiej brak.
A co Pismo Święte mówi na temat śmierci i zmartwychwstania? Czy zapowiedzi zmartwychwstania są już obecne w Starym Testamencie?
Pismo Święte jest księgą niezwykłą, bo to księga absolutnie jedyna w historii ludzkości, która powstawała, proszę sobie wyobrazić, na przestrzeni 1300 lat. Najstarsze karty Biblii pochodzą około XII wieku przed Chrystusem, najmłodsze z końca I, być może nawet początku II wieku po Chrystusie. Tak olbrzymi czas to przecież okres większy niż nawet historia naszej ojczyzny. Stąd, gdy Pismo Święte mówi coś na temat śmierci, na temat życia po naszej doczesnej wędrówce, to musimy mieć świadomość, w którym momencie rozwoju objawienia Bożego się znajdujemy. I tak bardzo krótko nakreślmy kilka rysów rozwoju tej nauki o śmierci w Biblii. Otóż dziś może to dla nas się wydawać dziwne, ale najstarsze karty Biblii, zgodnie z tym, w co wierzyli Izraelici w swoich pierwotnych formach religijności, zupełnie nie biorą pod uwagę życia po śmierci. Nie ma o tym mowy. Wydaje się, że cała perspektywa, nawet perspektywa religijna Izraelitów, ograniczała się do świata doczesnego. Później jednak pojawia się na pewnym etapie idea Szeolu. Niekiedy w niektórych wydaniach Biblii tłumaczone jest to słowo jako otchłań. I Szeol to pewien stan, w którym znajdują się wszyscy zmarli, bez względu na to, czy ich życie na ziemi było sprawiedliwe, dobre, godne, czy było to życie ludzi grzesznych, łamiących Boże prawo. Wszyscy znajdowali się w Szeolu. Autor Księgi Mądrościowej mówi, że nie ma żadnego poznania ani czynności w Szeolu. To jakby pewien stan zawieszenia. Tak wyobrażali go sobie Izraelici. A później, i to dużo później, bo około II wieku przed Chrystusem, pojawia się myśl, że jednak jest różnica pomiędzy losem pośmiertnym ludzi sprawiedliwych i grzeszników. Mówi autor Księgi Mądrości, dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. A więc ci, którzy żyli w sposób święty, starali się pełnić Boże przykazania, są blisko Boga. I nie dosięgnie ich męka, kontynuuje ten autor. I wtedy też, w drugim wieku przed Chrystusem, pojawia się, pytała pani redaktor o Stary Testament i zmartwychwstanie, pojawia się pierwsza myśl na temat zmartwychwstania w Starym Testamencie. Co ciekawe, dzieje się to w bardzo konkretnym historycznym momencie. W latach 166 do 160 przed Chrystusem Żydzi walczyli o swoje prawa religijne, bo więc będąc pod panowaniem Hellenów, w pewnym momencie została im zabrana możliwość sprawowania kultu w świątyni. Wybuchło powstanie Żydów przeciwko władzom i doprowadziło one do tego, że po 2 latach walk udało się odzyskać dostęp do świątyni, zaczęto składać kult i wtedy właśnie, kiedy w jednej z kolejnych powstańczych walk, a powiedzmy, że opowiadają nam o tym księgi machabejskie, zwłaszcza druga księga machabejska, wielu Żydów poległo. Wówczas przywódcy tych powstańczych oddziałów wysłali do Jerozolimy ofiarę, którą mieli złożyć w świątyni, gdyż wierzono w zmartwychwstanie tych, którzy polegli. Tak mówi autor Księgi Machabejskiej. I mamy już tutaj pierwszy przebłysk idei zmartwychwstania w Starym Testamencie. Ale ciekawym jest to, że również w czasach Jezusa nie wszyscy Żydzi byli przekonani co do zmartwychwstania wszystkich ludzi. Wierzono, że zmartwychwstaną na pewno ludzie sprawiedliwi. Co do tych innych nie było pewne. Dopiero Chrystus i zanim święty Paweł zaczęli mówić nam o zmartwychwstaniu absolutnie wszystkich. Jednych ku zmartwychwstaniu życia, innych, jak mówi Nowy Testament, ku zmartwychwstaniu potępienia.
I tu pojawia się także pytanie, czy każdy z nas chce zmartwychwstanie, co z tymi, którzy nie wierzą?
Będą mieli kłopot. To oczywiście tak troszkę żartobliwie. Tak, jak wspomnieliśmy, Biblia mówi o tym, że zmartwychwstaną absolutnie wszyscy. Natomiast myślę, że potrzebne jest tutaj bardzo swoiste rozróżnienie, jeżeli chodzi o ludzi wierzących i niewierzących. Myślę, że dużo ważniejsze jest rozróżnienie tego typu. Jeżeli ktoś nigdy w życiu nie słyszał o Chrystusie, nigdy nie spotkał się z Ewangelią, a starał się żyć zgodnie ze swoim sumieniem, Bóg na pewno znajdzie sposób, aby kogoś takiego przyjąć do swojego królestwa. Nawet wyznawcy innych religii, jeżeli starają się mocno jakoś trwać przy tym, czego te religie nauczają i idą zgodnie ze swoim sumieniem. Sobór Watykański II mówi o różnych kręgach przynależności do Kościoła. Wśród tych kręgów wymienia się nawet tych, którzy szukają Boga, choć w Niego nie wierzą. Natomiast dużo większy kłopot, myślę, jest z osobami, które uznają istnienie Boga, więcej, być może nawet są chrzczeni, są chrześcijanami, czyli mają w sobie akt wiary, przyjmują wszystko to, co mówi ten wielki niebieski katechizm na przykład, albo prawie wszystko. Przyjmują to czy intelektem, czy sercem, ale swoim życiem absolutnie zaprzeczają swojej wierze, brak im postawy wiary. I kogoś takiego katechizm i Biblia nazywa człowiekiem niewierzącym. W tym sensie powiedziałem, że niewierzący mogą mieć kłopot, bo choć mają akt wiary, brak im postawy wiary, czyli brak im tego, co do wiary jest integralnie potrzebne, zachowywania Bożych przykazań, posłuszeństwa Panu Bogu i ktoś, kto nie liczy się z Bożym prawem, z punktu widzenia Biblii jest człowiekiem niewierzącym. To tak jak mówi święty Jakub w swoim liście. Wierzysz, że jest jeden Bóg, słusznie czynisz, ale i złe duchy wierzą i drżą.
W nas bardzo często jest taka ciekawość i myślimy o tym, jak to będzie później. Zmartwychwstanie Pana Jezusa daje nam pewne wskazówki co do tego, jak będziemy później funkcjonować. Pan Jezus miał ciało, choć było one inne od tego, które miał przed śmiercią. Na Jego ciele były widoczne rany, mógł jeść, rozmawiać, chodzić. Czy z nami będzie podobnie?
To był pewnie rok 1997, może 6. Pracowałem wtedy w jednej z wrocławskich parafii i pamiętam taką scenę, która bardzo mnie rozbawiła, a z drugiej strony dała do myślenia. Otóż przygotowując dzieci do pierwszej komunii, czytaliśmy fragment Ewangelii o tym, jak to Pan Jezus po zmartwychwstaniu pojawił się w wieczorniku mimo drzwi zamkniętych. Tak jak dzisiaj staraliśmy się dostać do studia pomimo drzwi zamkniętych. Udało się. I wtedy Ewangelista opowiada o tym, że Pan Jezus zjadł z apostołami rybę, pozdrowił słowami pokój wam, a później zniknął im z oczu. I taka 9-letnia Kasia zapytała: proszę księdza, a jak Pan Jezus zjadł z apostołami rybę, a później wyszedł pomimo drzwi zamkniętych, to czy ta ryba została na ścianie, czy nie? Otóż myślę, że takie pytania, które rodzą się w głowie dziecka, towarzyszą nam w jakiś sposób, bo nie mamy prawie żadnych danych na temat tego, jak będą wyglądały nasze ciała po zmartwychwstaniu. Wiadomo, że jest to zupełnie inny wymiar. Troszkę przybliża nam tę problematykę Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdzie mówi o ciałach chwalebnych. Wiadomo, że będzie to jakiś inny zupełnie wymiar niż w którym żyjemy. Jest taka książka Roberta Barona, znanego w Stanach Zjednoczonych kapłana, który zajmuje się ewangelizacją. I on próbuje porównywać to wejście w nowy wymiar, jakim jest śmierć, do takich prostych, geometrycznych wręcz kształtów. Mówi, wyobraźmy sobie na płaszczyźnie kwadrat, trójkąt i koło. I żyjemy tylko w tym dwupłaszczyznowym wymiarze. I co dzieje się, gdy pojawia się trzeci wymiar? Te trzy proste figury stają się sześcianem, kulą i taką piramidą. Czymś takim jest pewnie wejście w ten nowy wymiar, wymiar poprzez śmierć, w który wkraczamy w nową zupełnie rzeczywistość. Jest to dla nas, którzy żyjemy w tym, odwołując się do tej analogii, na razie w tym podwójnym wymiarze, coś zupełnie niewyobrażalnego, coś zupełnie nowego. I tylko za pomocą takich analogii pewnie możemy próbować przybliżać tę prawdę o wejściu w ten nowy wymiar.
Bardzo często pojawia się taki skrót myślowy, gdy mówimy, myślimy o uroczystości Wszystkich Świętych, automatycznie przychodzi Święto Zmarłych, a przecież to są dwa różne dni. 2 listopada obchodzimy tak zwany Dzień Zaduszny, który dla nas często oznacza właśnie to samo święto, co uroczystość Wszystkich Świętych. Dlaczego mamy wciąż problem z rozróżnianiem tych dwóch dni?
Będziemy 1 listopada w Ewangelii słyszeć błogosławieństwa. Błogosławieństwa, które wyznaczają nam drogę do szczęścia, bo greckie słowo makarios oznacza szczęśliwy, błogosławiony, szczęśliwy. Otóż 1 listopada radujemy się z tymi wszystkimi, którzy już tu za życia na ziemi znaleźli swoje szczęście w Chrystusie i o których wiemy z całą pewnością, że kontynuują bycie szczęśliwymi w obecności Boga, zostali wyniesieni na ołtarze. Tak paradoksalnie, nie wiem, czy pani redaktor się spotkała z tym, ja czasem tak w Niemczech, we Włoszech, w Stanach, nawet już w Polsce zaczynają się takie pierwsze przebłyski tego, że z okazji uroczystości Wszystkich Świętych ludzie wysyłają sobie kartki, wysyłają życzenia, maile, bo wszyscy jesteśmy wezwani do świętości.
Niektórzy kupują prezenty.
Dobry zwyczaj. To w pewnym sensie takie trochę nasze imieniny, prawda? A tym samym tego samego dnia myślimy o tych wszystkich, dla których błogosławieństwa są drogą do świętości, drogą do szczęścia, ale którzy być może na tej drodze się jakoś potykali i mieli swoje problemy, których już dzisiaj z nami nie ma i którzy odeszli już na tamten drugi brzeg i po prostu modlimy się za nich. Tak przychodzi mi na myśl ten bardzo piękny i niezwykle głęboki fragment z 1 listu do Koryntian, kiedy Paweł mówi, że tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, a z nich zaś największa jest miłość. Otóż śmierć człowieka jest tym momentem, kiedy ustaje jego wiara. Rozpoczyna się bowiem oglądanie Boga twarzą w twarz. Ustaje także jego nadzieja, bo przecież ostatecznie każda nadzieja jest oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem, a to spotkanie właśnie nastąpiło. I pozostaje jedynie miłość. Miłość, o której mówi apostoł, że jest największa. Niekiedy nawet ta miłość największa w sercu człowieka potrzebuje oczyszczenia i dlatego 2 listopada modlimy się za zmarłych, aby Pan Bóg oczyścił do końca ich serca. Może jeszcze jedna myśl. Mówimy o miłości, którą być może wielu ludzi kieruje się, dokonując życiowych wyborów. Jak to będzie? Otóż moment śmierci jest takim momentem, kiedy stajemy przed Bogiem. Istnieje w teologii katolickiej pewna hipoteza. Hipoteza, która mówi, że być może Bóg posłuży się w tym spotkaniu takim prawem ostatecznej decyzji człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że sąd Boży nie polega na tym, że to Bóg sam zadecyduje o naszej wieczności, ale tak naprawdę to my sami decydujemy o tej wieczności. Decydujemy już tutaj na ziemi. Kiedy człowiek umierając spotyka się z Bogiem, który jest wszechogarniającą miłością, i jeżeli przez całe życie wybierał miłość, wybierał dobro, wybierał to, co szlachetne, co prawe, czasem upadał, czasem mu się nie udawało, ale to było jego zasadniczy kierunek działań, mówiąc po łacinie optio fundamentalis, wybór podstawowy. Ktoś ukierunkowany jest na to, aby wybierać dobro. To spotykając się z Bogiem, który jest miłością, natychmiast rozpozna w nim dobro i rzuci mu się w ramiona i będzie zbawiony. A ktoś, kto zupełnie nieświadomie przez całe życie wybierał zło, walczył z Bogiem, nie liczył się z Jego prawem, czynił to świadomie, wyrabia w sobie taki podstawowy wybór zła i spotykając wtedy Boga, który jest miłością, być może nie zechce, aby doszło do tego spotkania. Być może na tym właśnie polega tak zwany sąd, który czeka każdego z nas po śmierci.
Miłość do drugiego człowieka, do naszych bliskich, którzy odeszli, na pewno prowokuje także modlitwę za zmarłych, ale czasami ludzie modlą się za tych zmarłych, o których nikt nie pamięta. A przecież warto podkreślić, że w każdej mszy świętej modlimy się za wszystkich zmarłych.
Tak, więc trzeba powiedzieć, że ci, którzy modlą się za zmarłych, o których nikt nie pamięta, mylą się. Kościół pamięta, pamięta o wszystkich. W każdej Eucharystii polecamy Bogu tych, którzy odeszli. Co więcej, warto sobie uświadomić, że Eucharystia to dziękczynienie. Prosimy Boga za tych, którzy odeszli, ale także dziękujemy za to, co dobrego dokonali tutaj na ziemi. Myślę, że każdy z nas, kto osobiście zetknął się ze śmiercią kogoś bliskiego, to doświadczenie bardzo przemienia jego myślenie o tym życiu po życiu. Przemienia w taki sposób, że staje się naturalną potrzebą serca, modlitwa za tych, którzy odeszli. I miejmy świadomość tego, że tak naprawdę, wspomnieliśmy o tym niebieskim katechizmie wielkim Kościoła katolickiego, mówimy o trzech rzeczach ostatecznych i wspomniane jest tam bardzo prosto: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Niebo albo piekło. Nie mówi się o trzecim stanie czyśćca, dlatego że ten, kto już w czyśćcu, jest w niebie. Jego miłość potrzebuje oczyszczenia. Być może też istnieje taka hipoteza, to oczyszczenie dokonuje się już w momencie śmierci. Bo mówi święty Jan, autor Apokalipsy, że przed Bogiem nie może stanąć nic nieczystego, więc być może już chwila śmierci jest tym czyśćcem, jest tym momentem zupełnego oczyszczenia naszej niedoskonałej miłości. I wtedy zupełnie wolnym sercem stajemy przed Bogiem, który jest miłością.
Ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista, był gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Dobrego dnia, szczęść Boże.